Panie Jezu, jakże dziękujemy Ci za kolejne szkolenie. Dziękujemy Ci za miłosierdzie, jakie masz nad każdym z nas. Dziękujemy Ci, że przez te wszystkie lata zachowałeś nas w swoim odzyskiwaniu. Dziękujemy Ci, że przyprowadziłeś nas na to szkolenie. Chcemy obrać Cię teraz za ofiarę całopalenia. Poświęcamy Ci swoje życie dla Twojego bieżącego odzyskiwania. Poświęcamy Ci na to szkolenie swojego ducha, duszę i ciało. Mów do nas, Panie, wbuduj się w nas. O, Panie, pokaż nam wizję, jaką zobaczył Izajasz. Pokaż nam słowo, które on ujrzał. Pokaż nam brzemię, które zobaczył. Chcemy Cię, Panie, widzieć. Ciebie, centrum i wszystko w Bożej ekonomii. Otwórz nam oczy jak nigdy wcześniej. Jakże chwalimy Cię, Panie. Kochamy Cię. Jesteś prawdziwie ponad to, o co możemy prosić i pomyśleć przez wzgląd na Twoją chwałę w Kościele. Niech będzie Tobie chwała w Kościele. Amen, Panie. W pierwszym poselstwie chcemy zobaczyć to, co zobaczył Izajasz 700 lat przed narodzeniem Chrystusa. Chcemy zobaczyć to samo, co on zobaczył. Naprawdę, nasze oczy muszą się otworzyć. Na podstawie tytułu widzimy, że trzeba nam zobaczyć wizję, którą zobaczył Izajasz, słowo i brzemię na temat Chrystusa, centrum i wszystkiego w Bożej odwiecznej ekonomii. Ten pierwszy zarys da nam spojrzenie z lotu ptaka na całą księgę. Streszcza on całą księgę Izajasza. Mam nadzieję, że nasz duch będzie rozmodlony w czasie całego tego spotkania, gdyż zarys ten mówi o doprawdy kolosalnych sprawach. Bracia i siostry, przypadło mi mówić na początku, przypadł mi wstęp do słów wizja, słowo i brzemię. To przygotowuje nas nie tylko do tego poselstwa, lecz również do kolejnych. Księga Izajasza w czterech wersetach mówi o wizji, słowie i brzemieniu, które zobaczył Izajasz. W pewnym sensie możemy powiedzieć, że wizja, słowo i brzemię to synonimy. Każde z nich coś szczególnego znaczy. Są one też w sposób organiczny ze sobą powiązane. Chciałbym, byśmy to zobaczyli i otrzymali wizję, brzemię i słowo. Chciałbym teraz powiedzieć o dwóch głównych punktach, które wystąpią jutro na sprawdzianie. Chcę, byście je sobie przyswoili. Jaki jest punkt pierwszy? Słowo Pana. Pozwólcie, że się Was zapytam, czy nie chcecie usłyszeć słowa Pana? Panie, otwórz nam oczy, byśmy słyszeli Twoje przemawianie. Słowo Pana, które słyszymy, staje się wizją, którą widzimy. Słyszymy słowo Pana i słowo to staje się wizją, którą widzimy. Wizja zaś, którą widzimy, staje się brzemieniem, które otrzymujemy i niesiemy. Pozwólcie, że powtórzę. Słowo Pana, które słyszymy, staje się wizją, którą widzimy. A wizja, którą widzimy, staje się brzemieniem, które otrzymujemy i niesiemy. To punkt pierwszy, który chciałbym, byśmy sobie przyswoili. Do niego dołączę sześć innych punktów. Podzielę się nimi krótko, gdyż nie ma zbyt dużo czasu. Myślę jednak, że objaśnią one to, co chcę Wam przekazać. Po pierwsze, mówiliśmy już o tym ostatnio na spotkaniu środowym, lecz powtórzę. Święci, nasze życie zależy od Pańskiego Słowa. Nasze życie zależy od Jego przemawiania. Potrzebne jest nam Jego przemawianie. Nasze życie zależy od Jego słów. a nasze słowa zależą od rozkazów, jakie On wydaje. W centrum uwagi naszych modlitw powinno być pragnienie, by Pan przemawiał. To powinno stać w centrum uwagi w naszych modlitwach. Powinniśmy wewnątrz modlić się, szczególnie podczas tego szkolenia i to codziennie, na każdym spotkaniu. Panie, mów do mnie. Módlmy się, Panie, przemawiaj do nas zbiorowo. Mów też do mnie osobiście, gdyż nasze życie zależy od Twego przemawiania. Nasze dzieło zależy od rozkazów, które wydajesz. Również w centrum uwagi naszych modlitw powinno być pragnienie, by Pan przemawiał. W liście do Efezjan 5:25-27 czytamy, że Chrystus umiłował Kościół i wydał za nią samego siebie. Mowa tu o prawnym odkupieniu. Przeskoczmy do wersetu 27, aby stawić przed sobą Kościół chwalebny, nie mający plamy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskazitelny. Tu przedstawiona zostaje oblubienica. Mamy zatem prawne odkupienie i oblubienicę. Pośrodku w wersecie 26 znajduje się organiczne zbawienie. Czym ono jest? Dokonuje się ono dzięki słowu, które Pan do nas wypowiada. List do Efezjan 5:26 mówi, aby ją uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą w słowie. W rema, w słowie bieżącym, w słowie, które zostaje do nas wypowiedziane osobiście. Nie w słowie pisanym, logos, lecz w słowie, które zostaje do nas wypowiedziane, słowie, na którym widnieje nasze imię. To słowo, które Pan mówi do nas. Tak, przygotowuje On swoją oblubienicę. Modliliśmy się przed spotkaniem. Wyróżnię brata Rona, lecz on właśnie tak się modlił, co mnie bardzo poruszyło. Samuel na początku nie wiedział, że to Pan do niego mówił. Poszedł zatem do Helego. Pan wołał go: Samuelu, Samuelu. A on poszedł do Helego. Ten go się pyta: czego chcesz? I spać, nie wzywałem ciebie. Heli był naprawdę tępy. Za trzecim razem Heli zdał sobie sprawę, że to Pan wzywał tego młodego chłopca i rzekł do niego: gdy następnym razem usłyszysz głos mówiący do ciebie: Samuelu, Samuelu, powiedz: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. To były pierwsze słowa, jakie Samuel wypowiedział do Pana. Bracia i siostry, mam nadzieję, że będziemy w sobie się modlić: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Po drugie, to, co widzimy, zasadza się na tym, co Pan do nas mówi. Dzielę się tym z Wami na podstawie Księgi Objawienia 2:7 i przypisu pierwszego. Możecie zapoznać się z tym przypisem później, gdy będziecie się przygotowywać do sprawdzianu. To, co widzimy, opiera się na tym, co Pan do nas mówi. W duchowych sprawach widzenie zależy od słuchania. Widzenie zależy od słuchania. W Księdze Objawienia 1:10 czytamy, że Jan był w duchu w dzień Pański i że słyszał potężny głos, jakby trąby. Odwrócił się, by zobaczyć głos, który z nim mówił, i ujrzał 7 złotych świeczników. Ujrzał kogoś podobnego do Syna Człowieczego pośród świeczników. Usłyszał głos Pana, po czym zobaczył wizję złotych świeczników i Syna Człowieczego, który przechadzał się pomiędzy świecznikami. Wynika z tego, że widzenie opiera się na usłyszeniu. Wersety 6:9-10 z Księgi Izajasza pokazują, że jeśli nasze uszy są ociężałe i nie możemy słuchać, nie możemy też widzieć. Później zapoznajcie się z tymi wersetami. Jeśli nasze uszy są ociężałe i nie możemy słyszeć, nie możemy też widzieć. Dobrze, to po drugie. Teraz po trzecie. Pan zawsze chce otworzyć nam uszy, byśmy usłyszeli Jego głos. To dobra nowina. On chce otworzyć nam uszy. Módlmy się, Panie, otwórz mi uszy, bym słyszał Twój głos. On chce otworzyć nam uszy, byśmy słyszeli Jego głos i zobaczyli wszystko w świetle Jego ekonomii. Przemawiają zatem wersety 4 i 5 z 50 rozdziału Księgi Izajasza i werset 21:6 z Księgi Wyjścia. W wersetach z Księgi Izajasza opisane jest ludzkie życie Pana Jezusa. Ojciec co rano pobudzał Jego uszy, by słuchał, jak słuchają uczniowie, i przemawiał pouczony, pokrzepiając słowem znużonego. Księga Wyjścia 21:6 przedstawia Pana jako sługę Zbawiciela. Sługa Zbawiciel ma uszy otwarte i słucha rozkazów Ojca dotyczących pełnienia służby. My również musimy się z Nim utożsamić, żeby nasze uszy były tak samo otwarte. Po czwarte, przytępiony słuch, uszy muszą zostać obrzezane. Módlmy się, Panie, musisz obrzezać moje uszy. Chcę, by upadłe ciało zostało odcięte. Nie chcę mieć przytępionych uszu. Nie chcę, by moje słuchanie było przytępione na tym szkoleniu. Wersety, które o tym mówią, to Księga Jeremiasza 6:10 i Dzieje Apostolskie 7:51. Nasze uszy muszą zostać obrzezane, by nie były przytępione. Po piąte, uszy grzeszników muszą zostać oczyszczone odkupieńczą krwią i namaszczone duchem. Kapłan oczyszczał trędowatego w ten sposób, że krwią mazał płatek prawego ucha, duży palec prawej ręki i duży palec prawej nogi. Następnie tak samo namaszczał je olejkiem. Pokazuje to, że słuch oczyszczony zostaje krwią i namaszczony duchem, dzięki czemu możemy słyszeć, jak Bóg przemawia. Wielokrotnie musimy wyznawać, że z naszym słuchaniem jest źle. Słyszymy to, co niewłaściwe. Nasze uszy zatem muszą zostać oczyszczone i namaszczone. Chwała Panu, że nasze uszy mogą zostać oczyszczone i namaszczone i że przez 6 dni możemy słuchać jedynie Słowa Bożego. Czyż nie jest to wspaniałe? Nie musimy słuchać niczego innego. Przez 6 dni nie ma złych wiadomości. Przez 6 dni możemy słuchać samych dobrych wiadomości. To wspaniałe. Dobre nowiny o Chrystusie. Z kolei naszą ręką, co przedstawia duży palec, wykonujemy wolę Bożą. Następnie przy użyciu nóg, co przedstawia duży palec u nogi, kroczymy Bożą drogą. To słuchanie zatem decyduje o tym, co robimy i jak postępujemy. Słuch zatem odgrywa dużą rolę. Po szóste, aby służyć Panu jako kapłani, nasze uszy muszą zostać oczyszczone odkupieńczą krwią, czyli to samo. Przeczytamy o tym w Księdze Wyjścia 29:20 i Księdze Kapłańskiej 8:23-24. To 6 punktów do pierwszego głównego punktu. Teraz przedstawię drugi duży punkt, a mianowicie, czym jest Pańskie brzemię? Co rozumiemy pod pojęciem Pańskiego brzemienia? Wypowiadamy różne słowa, posługujemy się różnymi terminami, lecz częstokroć nie wiemy, co one oznaczają. Chcę powołać się na świadectwo, które już wcześniej składałem. Byłem nowiuteńki w życiu Kościoła i przyprowadziłem na spotkanie kogoś, kto był bardziej nowy niż ja. Po spotkaniu zapytał się on, nowa osoba, mnie, też nową osobę, co to jest życie Kościoła? Nie wiedziałem, co to jest. Nie wiedziałem, jak odpowiedzieć. Ale pamiętałem słowa pieśni. Kochamy życie Kościoła, jeść, pić Chrystusa i wdychać Go. Miałem coś, by udzielić odpowiedzi. O Panie, dzięki. Życie Kościoła polega na spożywaniu, piciu i wdychaniu Jezusa. On na to wspaniałe. Uff, chwała Panu. Do tego sprowadzało się wtedy moje poznanie życia Kościoła. W każdym razie, święci, mówimy, mam brzemię lub też jakie jest Pańskie brzemię. Chciałbym sprecyzować, czym jest to brzemię. Mówiąc o Pańskim brzemieniu, mówimy o tym, co leży nam na sercu. Co leży Panu na sercu? Coś szczególnie leży Mu na sercu, zwłaszcza to, by Jego lud żył i służył w rzeczywistości Jego odwiecznej ekonomii. Powtórzę to określenie. To coś, co leży Panu na sercu szczególnie. Zwłaszcza to, by Jego lud żył i służył w rzeczywistości Jego odwiecznej ekonomii. Dlaczego mówię szczególnie? Gdyż to poselstwo i następne niesie pewne brzemię. W tym poselstwie później pojawi się kolejne brzemię. Ogólnie rzecz biorąc, Pan pragnie czegoś w swym sercu. Ma ogólne brzemię, czyli w swej ekonomii pragnie czegoś w swym sercu i spełnia to pragnienie przez to, że udziela się do naszej trójczęściowej istoty. My zaś napełniamy się Jego bogactwami i stajemy się Jego pełnią, która Go wyrazi w tym wszechświecie jako ciało Chrystusa, Jego oblubienica. Zwieńczeniem zaś tego jest Nowa Jeruzalem, żona Chrystusa. To ogólne brzemię obejmuje też szczególne brzemię. Widzicie to? To coś, co leży Mu na sercu szczególnie, a mianowicie, by Jego lud żył i służył w rzeczywistości Jego odwiecznej ekonomii. To brzemię musi się stać naszym brzemieniem. Gdy będziemy uczestniczyli w poszczególnych poselstwach, udzielone nam zostaną brzemiona. Widzicie? Powtórzę. Słowo, które słyszymy, staje się wizją, którą widzimy. Wizja, którą widzimy, staje się brzemieniem, które otrzymujemy i niesiemy. A Pańskie brzemię to coś, co leży Mu na sercu szczególnie. By Jego lud żył i służył w rzeczywistości Jego odwiecznej ekonomii. Również Jego brzemię musi się stać naszym brzemieniem. Wizje, które otrzymali prorocy, to brzemiona, które przyjęli. Jeśli nie ma brzemienia, nie ma mowy o posłudze słowa, nie ma prorokowania w celu zbudowania Kościoła. Jeśli nie ma brzemienia, to pierwszy punkt do tego ogólnego punktu. Po drugie, jeśli brak brzemienia, całe nasze działanie będzie martwe i nieudolne. Gdy jest brzemię, będziemy żywi, będziemy kwitnąć. Jeśli Pan do nas przemówił, jeśli zobaczyliśmy wizję Chrystusa i Kościoła, że Chrystus jest centrum i wszystkim w Bożej ekonomii, to będzie leżeć nam na sercu. Będziemy nieść brzemię, a nasza służba będzie żywa, skuteczna i w rozkwicie. Po trzecie, jeśli służymy z obowiązku, a nie wedle brzemienia, utracimy Pańską obecność. Nie powinniśmy zatem służyć z obowiązku. Powinniśmy służyć z brzemieniem. Wówczas będzie nam towarzyszyć Pańska obecność. Jeśli wypełniamy jedynie obowiązek, utracimy Pańską obecność. Zawsze zatem, gdy służymy, służmy z brzemieniem. A brzemię bierze się z wizji, wizja zaś ze słowa, z Pańskiego przemawiania. I po czwarte, musimy uwolnić Pańskie brzemię, Jego wizję i wyrazić to słowami. Mówimy o tym na podstawie Księgi Ezechiela 1:3. Pan skierował słowo do kapłana Ezechiela. Uwalniajmy zatem brzemię, jakie Pan w nas umieścił w swych słowach. Jego słowa są szczególne, świeże, sugestywne, przekazujące boskie objawienie. To słowa, które są Jego wyrocznią. To słowa przekazujące boskie objawienie Jego odwiecznej ekonomii. Módlmy się zatem. Gdy otrzymamy brzemię w oparciu o wizję i słowo, które usłyszeliśmy, módlmy się. Panie, daj mi słowa, które to wyrażą. Daj mi szczególne słowa, daj mi świeże słowa, żywe, które przekażą objawienie, jakie mi pokazałeś. Twoje brzemię wówczas zostanie udzielone wszystkim drogim świętym. Dobrze, tak przedstawia się wizja, słowo i brzemię. Mam nadzieję, że przyswoiliście sobie te punkty, zapisaliście je. Jutro na sprawdzianie pierwsza osoba tym właśnie powinna się podzielić. Może dwie osoby. Przejdźmy teraz do konspektu. Wizja, słowo i brzemię, które zobaczył Izajasz na temat Chrystusa, centrum i wszystkiego w odwiecznej Bożej ekonomii. Święci, księga Izajasza jest tak przesycona Chrystusem. Izajasz napisał tę księgę mniej więcej 700 lat przed narodzeniem Chrystusa. W księdze tej jest pełno procesów, przez które przeszedł Chrystus, Jego osoby, celu, radowania się Nim i służby dla Niego. Chrystus jest obecny wszędzie w tej księdze. Tak dużo jest tu Chrystusa, że niektórzy nazywają wręcz tę księgę Ewangelią Izajasza. Jesteśmy tu, by słyszeć Ewangelię, czyli dobrą nowinę. Jesteśmy tutaj, by słuchać dobrej nowiny Izajasza. Księga Izajasza, Izajasz znaczy zbawienie od Pana. Należy do głównych ksiąg prorockich i mówi o zbawieniu Jahwe, które przychodzi przez wcielonego, ukrzyżowanego, zmartwychwstałego, wywyższonego i powracającego Chrystusa. Księga ta jest wizją, którą zobaczył Izajasz, słowem, które ujrzał i brzemieniem, które widział na temat Chrystusa, centrum i wszystkiego w Bożej odwiecznej ekonomii. Rozdział 53 Księgi Izajasza to znany rozdział. Szczegółowo mówi on o czterech etapach pełnego zbawienia Chrystusa. Na kolejnym szkoleniu zagłębimy się w ten rozdział. Na tym szkoleniu jeszcze nie. Teraz zagłębiamy się w kryształy z pierwszych 39 rozdziałów tej księgi. To bardzo znaczące. Zobaczymy to troszeczkę później. W rozdziale 53 Księgi Izajasza Chrystus przedstawiony jest na czterech etapach. Widzimy Jego wcielenie, ludzkie życie, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. W punkcie A czytamy. Księga Izajasza objawia historię wszechświata. Możecie to sobie wyobrazić? Bracia i siostry, udajcie się do byle jakiego koledżu. Jaką historię wszechświata tam wam przedstawią? To doprawdy niezwykłe. Naprawdę niezwykłe. Bez stopnia naukowego, bez doktoratu. Przedstawić historię wszechświata w taki sposób. O jaką historię wszechświata chodzi? Księga ta mówi o pierwotnym Bożym stworzeniu. Następnie o buncie szatana. Znajdziemy to w przytoczonych wersetach i procesach, przez jakie przeszedł Chrystus, by dokonać Bożego prawnego odkupienia i organicznego zbawienia, a przez to doprowadzić do powstania oraz zbudowania ciała Chrystusa, które zaprowadzi Boże Królestwo. Mówi także o Nowej Jeruzalem, na nowym niebie i nowej ziemi. W wersetach tych przeczytamy, że Bóg zasiada ponad kręgiem ziemi. Gdyby odkrywcy o tym przeczytali, nie martwiliby się, że spadną z kraju ziemi, gdy będą żeglować i odkrywać nowe lądy. Bo ziemia, Biblia mówi nam, że ziemia jest kręgiem i Bóg zasiada ponad tym kręgiem. W jednym z wersetów, 45:18 jest powiedziane, że Bóg nie stworzył ziemi bezładną i pustą, stworzył ją, by na niej mieszkano. W Księdze Rodzaju jest powiedziane, że ziemia stała się bezładem i pustkowiem, czyli nie mówi się tu o pierwotnym Bożym stworzeniu. O nim mówi Księga Rodzaju 1:1. Lucyfer zbuntował się. Mówi o tym rozdział 14. I Bóg w odpowiedzi na to osądził zaistniałą sytuację. Ziemia stała się bezładem i pustkowiem. Bóg wówczas przyszedł i przywrócił stworzony wszechświat do wcześniejszego stanu i także wykonał dalsze dzieło stworzenia. Dalsze dzieło. Księga Izajasza 53:5 mówi o prawnym odkupieniu. A On został tak przybity z powodu naszych grzechów i zdruzgotany za nasze winy. Kara, którą wziął na siebie, nam pokój przynosi. To dobra nowina, a przez Jego rany myśmy uzdrowieni. Mowa tu o prawnym odkupieniu. Rozdział 12 Księgi Izajasza przedstawia organiczne zbawienie. Jego organiczne zbawienie można pić. Trójjedynego Boga można pić. Jedno całe poselstwo poświęcimy na temat zdrojów zbawienia. Brat Dick podzieli się tym poselstwem. Nie mogę się jego doczekać. Jutro jeszcze nie. Musicie zatem na nie poczekać. W wersetach tych czytamy: oto Bóg, zbawienie moje. Ufać będę, a nie ulęknę się, albowiem Jahwe jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. Święci, Jahwe jest naszą mocą. Mówicie, że jesteście słabi, lecz w naszym duchu jest osoba, która jest silna. Mówicie, nie podoba mi się śpiewać, lecz w naszym duchu rozbrzmiewa pieśń. Mówicie, nie mam głosu, w naszym duchu ta pieśń dalej rozbrzmiewa. On lubi słyszeć, jak wyśpiewujemy Go, jedyną pieśń w tym wszechświecie. I tak On stał się naszym zbawieniem. Musimy czerpać wodę z radością ze zdrojów zbawienia. Punkt B. Proroctwo Izajasza ma duchową esencję. Jest nią Chrystus, który przez wzgląd na boskie zamiary został przetworzony, jest centrum oraz wszystkim wielkim kole poruszania się boskiej Trójcy, przez co realizuje się Boża ekonomia, której Bóg udziela się swoim wybranym. Oto duchowa esencja proroctwa Izajasza. Nic więcej nie dodam. Słowa mówią same za siebie. Dobrze, punkt rzymski drugi. W księdze Izajasza Bóg potrójnie okazuje swoją miłość, jaką darzy Izrael, jako ojciec, pocieszająca matka i mąż. Święci, ilu z nas myśli o tym, że Bóg jest jak pocieszająca matka? Czy nie cieszycie się z tego, że Bóg jest matką, która troskliwie się nami opiekuje? Jak inaczej Paweł mógłby powiedzieć w pierwszym liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, stanęliśmy pośród was jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Wyrażał on trójjedynego Boga, który jest taką matką w księdze Izajasza. W każdym razie to doprawdy wspaniałe. Jeśli chodzi o troskliwą matkę, w wersetach 66, 12 i 13, Pan mówi do nas, do Izraela. Jesteśmy przecież prawdziwym Izraelem Bożym. Mówi On, jak dziatki noszeni będziecie w ramionach i na kolanach piastować was będą. Co na to powiecie? Gdy niemowlę jest zapłakane, chcecie je rozweselić i na kolanach je podrzucacie. Czasem i Pan z nami tak postępuje. Przychodzimy na spotkanie. Duchowo, nie dosłownie, podrzuca nas na kolanach. Mamy w sobie gazy, które trzeba wydalić. Czy nie tak? Po podrzucaniu na kolanach czujemy się lepiej. Czujemy się lepiej. Dobrze, Pan powiedział, że pocieszy nas niczym matka. W księdze Izajasza 1, 2 i 3 czytamy: znam wół gospodarza swojego, a osioł żłób swego pana, lecz Izrael znać mnie nie chce. Mój lud nie nabiera rozumu, moje dzieci wystąpiły przeciwko mnie. Widzimy stąd, że był on ojcem dla dzieci Izraela. W innych wersetach jest powiedziane, że jako ojciec był on ich odkupicielem, odkupicielem od wieków. Jest on też naszym garncarzem. On nas, glinę, ukształtował i uformował, stworzył nas. W punkcie A czytamy: Bóg postępuje z ludem wedle tego, jaki sam jest. Jest święty, więc karci swój lud, aby był święty. Jest też sprawiedliwy, zatem sądzi sądzi narody, gdyż nie są one prawe i sprawiedliwe. W wyniku Bożego postępowania z umiłowanym Izraelem w miłości i Jego sprawiedliwego sądu nad narodami przedstawiony zostaje Chrystus. Zwróćcie uwagę teraz na kolejny punkt. W księdze Izajasza dominuje boska, duchowa i niebiańska filozofia. Czym jest ta filozofia? Czytamy poniżej. Bóg karci Izrael i sądzi narody, które nadmiernie z nim walczą, co prowadzi do tego, iż Bóg posłużył się narodami, by ukarać swój lud. Narody jednakże posunęły się za daleko, przekroczyły pewne granice. Bóg zatem przyszedł, by je osądzić. I tak Bóg karci Izrael i sądzi narody, które nadmiernie z nim walczą, co prowadzi do tego, iż Izrael powraca do Boga, po pierwsze, następuje przywrócenie tego, co zostało stworzone i po trzecie, wprowadzony zostaje wszechzawierający Chrystus. Gdy Izrael zwróci się do Boga, nastanie przywrócenie wszechrzeczy, po czym wprowadzony zostanie wszechzawierający Chrystus. Taka boska, duchowa i niebiańska filozofia panuje w Księdze Izajasza, zwłaszcza w pierwszych 39 rozdziałach. Punkt trzeci rzymski jest naprawdę niesamowity. Czytamy w nim. Księga Izajasza, złożona z 66 rozdziałów, przedstawia całą Biblię, która składa się z 66 ksiąg. Boską, niebiańską, duchową filozofię można przede wszystkim zobaczyć w pierwszych 39 rozdziałach. Punkcie A czytamy. Część pierwsza dotyczy postępowania Boga w Jego zarządzaniu wobec umiłowanego Izraela, a także Jego karzącego sądu nad narodami, w wyniku którego Izrael powraca do Boga i wprowadzony zostaje wszechzawierający Chrystus, a wraz z nim oczekiwane przywrócenie wszechrzeczy. Tak się złożyło, że kryształy, które wydobyliśmy na tę pierwszą część studium krystalizującego Księgi Izajasza, pochodzą z pierwszych 39 rozdziałów Księgi Izajasza, co przedstawia 39 ksiąg Starego Testamentu. Przechodzimy teraz do drugiej części złożonej z 27 rozdziałów, która przedstawia Nowy Testament, 27 jej ksiąg. Część druga to życzliwe słowo Jahwe, które skierował on do serca Izraela, swego umiłowanego ludu. Słowo to ukazuje wizję proroka na temat odkupiającego i zbawiającego Chrystusa, sługi Jahwe, jak też objawia wszechobejmujące zbawienie, które Chrystus przynosi Izraelowi i narodom wraz z pełnym przywróceniem wszechrzeczy, co znajdzie zwieńczenie w nowym niebie i nowej ziemi. Rozdział 40 Księgi Izajasza rozpoczyna się słowami Pana. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi Wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem. To słowa pociechy. Przechodzimy teraz do punktu rzymskiego czwartego. Punkt czwarty rzymski mówi o procesach Chrystusa. Punkt rzymski piąty o Jego osobie. Punkt szósty o celu Boga. Punkt siódmy o radowaniu się Chrystusem. A punkt ósmy o naszej służbie w Chrystusie. Czy dacie wiarę, że o tym wszystkim mówi Księga Izajasza? Księga ta mówi o procesach Chrystusa, to punkt rzymski czwarty, Jego osobie, piąty, celu Boga, punkt szósty, radowaniu się Chrystusem, punkt siódmy i naszej służbie w Chrystusie, punkt ósmy. Przeczytajmy razem punkt rzymski czwarty. Księga Izajasza objawia trójjedynego Boga, który z wieczności wchodzi w czas, wnosi swą boskość w człowieczeństwo i przechodzi przez procesy wcielenia ludzkiego życia, ukrzyżowania, zmartwychwstania i wniebowstąpienia. Realizuje przez to Bożą ekonomię, czyli doprowadza do powstania i zbudowania Kościoła, ciała Chrystusa, zaprowadza wiek Królestwa, który znajduje swe zwieńczenie w Nowej Jeruzalem, w nowym niebie i nowej ziemi. Wszystko to znajdujemy w Księdze Izajasza. W punkcie A czytamy: Księga Izajasza objawia poprzednika Chrystusa, który przygotowuje mu drogę. Przeczytam częściowo przytoczone tu wersety. Cytuję je Nowy Testament. Głos wołającego na puszczy: gotujcie drogę Jahwe. To właśnie czynił Jan Chrzciciel. Gotował drogę Jahwe. Prostą czyńcie na pustyni ścieżkę Boga naszego. Każda dolina niech podniesiona będzie, a każda góra i pagórek niech poniżony będzie. Co jest krzywego, niech się wyprostuje, a miejsca nierówne niech będą równiną, bo się objawi chwała Jahwe, a ujrzy wszelkie ciało z połem, iż usta Jahwe mówiły. Na podstawie tego widzimy, że w wyniku nawrócenia każdą część i drogę w naszej istocie, sercu, Pan prostuje dla siebie, żeby móc przyjść jako rzeczywistość Królestwa Niebios. Przechodzimy do punktu B. Księga Izajasza objawia poczęcie i narodziny Chrystusa, który jest ucieleśnieniem trójjedynego Boga. W Księdze Izajasza 7,14 czytamy: dlatego Pan sam da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Mowa tu o poczęciu i narodzinach Chrystusa. Punkt C. Księga Izajasza objawia ludzkie życie Chrystusa. Przeczytam kilka z przytoczonych tu wersetów. Przeczytaliśmy już werset 7,14 o znaku Immanuela. Werset 15 mówi: masło i miód spożywać będzie, aż się nauczy odrzucać zło, a wybierać dobro. Święci za ludzkiego życia, Chrystus spożywał masło i miód. Nie musicie się przejmować cholesterolem w boskiej i mistycznej sferze. Masło oznacza najobfitszą łaskę, a miód najsłodszą miłość. Chrystus radował się najobfitszą łaską Ojca i Jego najsłodszą miłością, dlatego też umiał odrzucać wszystko, co nie było doskonałą wolą Boga. Jedyne, co było dla Niego dobre, to doskonała wola Boga. Wszystko poza tym było złe. To samo do nas się odnosi. Pozwalając temu Bogu człowiekowi żyć przez nas, radujmy się najobfitszą łaską i najsłodszą miłością, żeby odrzucać zło, a wybierać dobrą i doskonałą wolę Boga przez cały czas. Podoba mi się werset 9 z rozdziału 40 Księgi Izajasza. Wstąp sobie na górę wysoką, Syjonie, który przynosisz dobre wieści. Podnieś mocno głos Twój, Jeruzalemie, które przynosisz dobre wieści. Podnieś, nie bój się, rzecz miastom judzkim. Posłuchajcie, o czym tu się mówi. Oto człowiek Jezus. Co mówimy? Jest powiedziane: podnieś mocno głos Twój i mów. Oto człowiek Jezus. To mówimy. Oto Bóg Wasz. Alleluja! Mój Bóg jest człowiekiem. Człowiekiem pisanym wielkimi literami. Mój Bóg jest człowiekiem Jezusem, Bogiem człowiekiem, czyż nie? Oto wasz Bóg, możecie to sobie wyobrazić? Ależ to wspaniałe. Dobrze. Wciąż mówimy o ludzkim życiu Chrystusa. Przytaczamy tu dużo wersetów. Księdze Izajasza 61, 1 i 2. Gdy żył on tutaj na ziemi, ogłosił jubileusz, powiedział: Pan mnie namaścił, posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim. Posłuchajcie tego, doprawdy uwielbiam to w tej Ewangelii jubileuszu, by opatrywać rany serc złamanych. Kto może opatrzyć rany serc złamanych? Kto to potrafi? Powiem wam kto. Jest tylko jeden taki w całym wszechświecie, kto może opatrzyć rany złamanych serc. To nasz drogi Pan Jezus. Czy nie kochacie Go? On może opatrzyć rany Jeśli nasze serce jest złamane, On może opatrzyć nasze rany. On może otworzyć nam oczy. W Księdze Izajasza 9:2 jest powiedziane, bo lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światłość wielką, a tym, którzy mieszkają w ziemi cienia śmierci, światłość świecić będzie. Gdy żył na ziemi, świecił światłem. W Księdze Izajasza 42:1-4 jest powiedziane, nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On niezachwianie przyniesie prawo i prawdę. Nie zniechęci się, ani nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi. Święci, w naszym duchu jest ktoś, kto nigdy się nie zniechęca. Możemy mieć z nim styczność. On nigdy nie jest zniechęcony. On nie łamie nadłamanej trzciny. Wiemy, że z trzciny robiono instrumenty muzyczne. I gdy trzcina była nadłamana, przełamywano ją i wyrzucano. Pan jednakże nie czyni tak z nami częstokroć. Nie wydobywa się z nas muzyka. Składamy świadectwo i to, co z nas wychodzi, brzmi fałszywie. Nie mówię o tym w dosłownym tego słowa znaczeniu. Chodzi mi o to, że brzmienie jest fałszywe. Nie gramy pięknej muzyki z pieśni nad pieśniami, tak jak być powinno. On jednakże nas nie łamie, zatrzymuje nas, uzdrawia, odnawia i posługuje się nami, posługuje się nadłamaną trzciną, z której w końcu wydobywa się piękna muzyka i chwalenie, jak w pieśni nad pieśniami. To doprawdy wspaniałe. On nie gasi też palącego się knota. Gdy knot pochodni się spala, zaczyna ona kopcić. Czasem nas można do tego porównać. Jesteśmy niczym palący się knot. Starzejemy się, dużo negatywnych rzeczy się pojawia, wstajemy, składamy świadectwo i tylko dym się rozchodzi po pomieszczeniu. Pewni święci nas by ugasili, lecz Pan nigdy tego nie zrobi. Pan nie gasi palącego się knota. Co On w miejsce tego robi? Przycina nas. Przycina, żeby ogień był coraz jaśniejszy, żebyśmy wydawali światło Trójjedynego Boga. Przejdę dalej. Księga Izajasza objawia ukrzyżowanie Chrystusa, to punkt D. Lecz On był przeszyty za nasze występki, starty za grzechy nasze, na Nim ciążyła kaźń niosąca nam pokój, a przez Jego rany myśmy uzdrowieni. Wszyscyśmy błądzili jak owce, każdy na swą własną kierował się drogę, Jahwe zaś Jego obarczył przywinami nas wszystkich. Czyż nie jest to wspaniałe? W Księdze Izajasza 53:12 czytamy, On sam grzech wielu poniósł i za przestępców się modlił. Gdy umierał, rzekł, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Słowa te zostały wypowiedziane na 700 lat przed Jego narodzeniem. To doprawdy niezwykłe. Księga Izajasza objawia zmartwychwstanie Chrystusa. W Księdze Izajasza 53:10-11 czytamy, ujrzał nasienie swoje, przedłuży dni swoje, tym zbiorowym nasieniem jest Kościół, ciało Chrystusa w zmartwychwstaniu. Przedłużyć dni swoje, to przedłużyć je przez to, że żyje On wierzących. On żyje w nas teraz, przedłuża dni swoje w zmartwychwstaniu. Po udrękach swojej duszy ujrzy owoc. Stało się tak, w zmartwychwstaniu i dzięki Niemu. Księga Izajasza objawia w niebowstąpienie Chrystusa. W wersecie 52:13 czytamy, oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze, będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Nasz Chrystus jest wywyższony, wyniesiony, znajduje się wysoko. Jest powiedziane, dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy. Wielkim i mocnym jest Bóg. Gdy Chrystus wstąpił na niebiosa, zabrał łupy. Co to za łupy? To my. Byliśmy w niewoli szatana. Pan go pokonał i teraz jesteśmy w pańskiej niewoli. Czyż nie cieszy was to, że jesteście jeńcami Chrystusa? Przedstawił nas Ojcu. Ojciec na powrót dał mu nas, dał jako dary dla Kościoła, do budowania Kościoła. To doprawdy wspaniałe. Księga Izajasza objawia również w niebo wstąpienie Chrystusa. Księga Izajasza objawia powtórne przyjście Chrystusa. Nie uda mi się przeczytać tych wszystkich wersetów. Przeczytajcie je sobie. Święci, czy to sobie w ogóle wyobrażacie, że Księga Izajasza to wszystko objawia? Powtórne przyjście Chrystusa? Jest powiedziane, obyś rozdarł niebiosa i stąpił przed Twoim obliczem, stopniałyby góry. Księga Izajasza objawia nadejście Królestwa Chrystusa, co odpowiada zasadzie przywrócenia. Zobaczymy to w jednym z dalszych poselstw. To będzie naprawdę dobre poselstwo o zasadzie przywrócenia. Księga ta objawia tysiącletnie królestwo, nadejście Królestwa Chrystusa. Gdy to królestwo nastanie, narody nie podniosą miecza na siebie. Dalej jest powiedziane, domu Jakuba, przyjdź i postępuj w świetle Jahwe. Nie musimy czekać, aż przyjdzie tysiącletnie królestwo, by postępować w świetle Jahwe. Już teraz mamy tego przedsmak. Księga Izajasza 35 mówi o tysiącletnim królestwie słowami, weselić się z tego będzie pustynia i miejsce leśne, a rozraduje się i zakwitnie jako róża. Ślicznie zakwitnie i radując się, weselić się będzie z wykrzykiwaniem. Chwała Libanu będzie jej dana i ozdoba Karmelu i Saronu. One ujrzą chwałę Pańską i ozdobę Boga naszego. Umacniajcie ręce osłabłe. W liście do Hebrajczyków 6:5 jest powiedziane, że zakosztowaliśmy mocy wieku przyszłego. Jeśli nasze ręce osłabły, Pan do nas teraz mówi, umacniajcie ręce osłabłe, a kolana zemdlałe posilajcie. Mówcie do zatrwożonych w sercu, wzmocnijcie się, nie bójcie się, oto Bóg wasz z pomstą przyjdzie. Z nagrodą Bóg sam przyjdzie i zbawi was. Wtedy się otworzą oczy ślepych. Oto przedsmak. Módlmy się, Panie, otwórz mi oczy. Przetkają się uszy głuchych. Panie, przetkaj nasze uszy na tym szkoleniu. Wtedy chromy skoczy jak jeleń, a język niemych rozśpiewa się radośnie. Nie bądźmy zatem niemi. Powiedzmy, chwała Panu. Bardzo to lubię. Mówiłem świętym na szkoleniu, że wydaje się, iż na każdym spotkaniu proszę świętych, by mówili chwała Panu. Uwielbiam mówić chwała Panu. Wykrzykujmy z radością, bowiem wody wytrysną na pustyni i strumienie wśród ziemi jałowej. Księga Izajasza objawia wieczne nowe stworzenie Chrystusa. Jest powiedziane, albowiem oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię. Nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów, ani na myśl one nie przyjdą. Przechodzimy teraz do punktu rzymskiego 5. Księga Izajasza objawia wspaniałą osobę Chrystusa. Najpierw przytoczę zdanie, które wisi u mnie w ramce, w biurze. Brzmi ono. Bóg pragnie odzyskać wyłącznie i w pełni osobę Chrystusa. Tego pragnie Bóg. Odzyskać wyłącznie i w pełni osobę Chrystusa. Chrystus ma stać się dla nas wszystkim. Chrystus jest w nas objawiony, żyje w nas, jest w nas kształtowany. Podążamy za Nim, zyskujemy Go, radujemy się Nim, napełniamy. Kochamy Go. On jest dla nas wszystkim. W punkcie 5 nie wymieniłem wszystkich aspektów Chrystusa. Można znaleźć jeszcze inne Jego aspekty. Chciałem wykorzystać 26 liter alfabetu. Wypisałem zatem punkty od A do Z. To punkty o Chrystusie od A do Z. Brat Bob Little zauważył, że niektóre z tych punktów obejmują więcej niż jeden aspekt. Zatem nie od A do Z, tylko od A do Z, dalej A, B, B, C, C. Połączyłem je i umieściłem w punktach od A do Z. Dobrze. Punkt A. Chrystus jest wcielonym Zbawcą, ukrzyżowanym Odkupicielem, zmartwychwstałym Dawcą Życia, wyniesionym na niebiosa Zwycięzcą i nadchodzącym Królem. Przeczytam to. Punkt B. Chrystus jest światłością Jahwe. Domu Jakuba, postępujmy w światłości Jahwe. Podoba mi się Księga Izajasza 9:1 i 2. Lecz mroku więcej nie będzie tam, gdzie dotąd panowała trwoga. Jak dawniej upokorzył Bóg kraj Zebulona i kraj Neftalego, tak w przyszłości chwała okryje nadmorski szlak za Jordanem, okręg obcych ludów, Galilea narodów. Lud chodzący w ciemności wielką światłość oglądał. Nad przebywającymi w kraju cienia śmierci zajaśniało światło. Kolejny punkt C. Chrystus jest odroślą Jahwe i owocem ziemi. Jedno z poselstw jest temu poświęcone. Jest on odroślą Jahwe, owocem ziemi. W wyniku wcielenia Chrystus stał się rozwinięciem Jahwe Boga. On, trójjedyny Bóg, rozgałęził się ze swej boskości w człowieczeństwo. Jest on odroślą Jahwe, owocem ziemi. Oznacza to, że stał się człowiekiem z ciała, który pochodził z ziemi i wyraził boskie przymioty w ludzkich cnotach. Punkt D. Chrystus jest Królem, Jahwe zastępów. Chwała Panu. Mamy Króla, którym jest Chrystus. Najlepszy rząd ma Króla. O boskich rządach powiemy w jednym z dalszych poselstw. W tym fragmencie słowa czytamy: w roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełniał świątynię. Izajasz zobaczył wizję i rzekł: biada mi, jestem zgubiony. Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały króla, Jahwe zastępów. Całe poselstwo będzie temu poświęcone. To będzie wspaniałe poselstwo, poselstwo czwarte. Izajasz widzi króla, to kim on jest. Dalej stwierdza, że jest mężem o nieczystych wargach. Oczyszczony zostaje rozżarzonym węgielkiem z ołtarza Chrystusowego odkupienia. Po czym głos rzekł: kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Odpowiada: oto ja. Poślij mnie. Mam nadzieję, że i my tak odpowiadamy. Punkt E. Chrystus jest Bogiem z nami. To Emanuel. Dziewica pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel. Duch, obecność trójjedynego Boga, to w praktyce Emanuel. Księga Izajasza 8:8 mówi o ziemi Emanuela. Święci, nasz duch to ziemia Emanuela. Chrystus jest duchem, który jest z naszym duchem. Nasz duch zatem jest ziemią Emanuela. Jest on z naszym duchem, jest z nami na zgromadzeniach, jest Bogiem z nami. Emanuel oznacza Bóg z nami. On jest z nami w naszym duchu, jest z nami na naszym zgromadzeniu teraz. Jeśli zbierze się dwójka świętych, tak naprawdę zbiera się trójka, gdyż Pan tam jest. Jeśli mamy tu 4000, w rzeczywistości jest nas 4001, gdyż Pan jest z nami na naszym zgromadzeniu. On jest z nami po wszystkie dni, podczas gdy idziemy czynić uczniami narody. Punkt F. Co na to powiecie? Chrystus jest przedziwnym. Alleluja. W Księdze Sędziów 13:18, gdy narodził się Samson, Manoach, ojciec Samsona, nie wiedząc, że to Pan, zapytał się go o imię. Jakie jest Twoje imię? Jakie jest Twoje imię? On na to: dlaczego pytasz o moje imię? Brzmi ono przedziwny. Czyż nie jest to wspaniałe? Wspaniałe. Co znaczy przedziwny? Niezrozumiały. Co to oznacza? W Księdze Rodzaju 18:14, gdy Pan powiedział Sarze, że pocznie i powije syna, ona się zaśmiała. Och, kocham Pana. On jest doprawdy przedziwny. Sara roześmiała się w sobie, w swym sercu. Pan na to rzekł: dlaczego to roześmiała się Sara? Ona na to: nie śmiałam się. Ale on rzekł: nieprawda, śmiałaś się. Wiedział, że ona śmiała się w sobie. Nadała swemu synowi imię Śmiech, czyli Izaak. W wersecie tym, 18-14, w Księdze Rodzaju Pan powiedział, czyż jest coś zbyt niezwykłego dla Pana? Niezwykłego, czyli przedziwnego. Kim jest Chrystus? Chrystus jest doprawdy przedziwny, wspaniały. W nas żyje osoba, która jest doprawdy przedziwna, wspaniała. Przychodzi mi na myśl również manna, która była na pustyni w Księdze Wyjścia 16-15. Spadła z nieba. Powiedzmy, że na dzisiaj zapowiadają pogodę. Dzisiaj będzie padać manna. Chleb ten pochodzi z nieba. To, co powiedział lud, gdy ona spadła, to właśnie słowo manna. Rzekli oni, co to jest? Czy wiecie, kim jest Chrystus? Chrystus to, co to jest? Rozumiem chemię, astronomię, matematykę, ale co to jest? Tym jest Chrystus. On jest, co to jest? Cóż to jest? Widzę Ewana i pytam się, co to jest? Ewan jest już po czwartym semestrze z szkolenia. Chwała Panu. Odnosi się to do wszystkich świętych, którzy ukończyli czwarty semestr. Co to jest? To Chrystus. On jest doprawdy przedziwny. Dobrze. Punkt G. Chrystus jest naszym doradcą. Chrystus jest Bogiem mocnym i odwiecznym Ojcem. On jest dla nas. Jest dzieckiem, które nam się narodziło i było Bogiem mocnym. Jest Synem danym nam, czyli odwiecznym Ojcem. Chrystus jest Księciem Pokoju. Chrystus jest naszym przybytkiem, mieszkaniem. Chrystus jest gałązką z pnia Jessego, Ojca Dawida. W wersecie tym jest powiedziane, gałązka z pnia Jessego wyrośnie, latorośl z jego korzenia zakwitnie i spocznie na nim duch Jahwe, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch poznania i bojaźni Jahwe. I w bojaźni Jahwe znajdzie upodobanie. To siedmiokrotnie wzmocniony duch. Mamy tu siedem elementów. Ducha Jahwe, ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha poznania i bojaźni Jahwe. Tych siedem składników to siedmiokrotnie wzmocniony duch. Codziennie napełniajmy się takim duchem. W jednym z dalszych poselstw zobaczymy, że żaden człowiek nie bał się Boga Ojca tak jak Jezus. Bać się Boga to otaczać Go czcią, czuć podziw dla Niego, czuć święty respekt i wysoce Go sobie cenić. Punkt L. Chrystus jest chorągwią dla ludów i sztandarem dla narodów. Jest on chorągwią, czyli udziela opisu, wyjaśnienia, poucza i uznaje. Coś dzieje się w Kościele, następuje ożywienie, a Chrystus jest naszą chorągwią, opisuje, wyjaśnia, poucza i uznaje to, co się dzieje wówczas w Kościele, w Pańskim odzyskiwaniu. Nie jest tylko chorągwią, jest również sztandarem. Pod sztandar zwołuje się lud i zbiera go. Przyciąga się lud i gromadzi. Przechodzimy teraz do punktu M. Chrystus jest zdrojami zbawienia, zbawieniem Jahwe. Dopiszmy tu. Chrystus jest naszą siłą i pieśnią oraz zdrojami zbawienia, zbawieniem Jahwe. Gdyż wersety te mówią, że Chrystus jest naszą siłą i też pieśnią. Punkt N. Chrystus, nasz Król, jest naszą wieczną skałą, naszym Zbawicielem, obrońcą i nauczycielem. Czyż nie jest to wspaniałe? Podoba mi się, co jest powiedziane o nauczycielu. W wersecie 30, 20 i 21 jest powiedziane, choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, twój nauczyciel już nie odstąpi, ale oczy twoje patrzeć będą na twego nauczyciela. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą. To jest droga, idźcie nią, gdybyś zboczył na prawo lub na lewo. Punkt O. Chrystus jest szafarzem w domu Bożym, tym, kto ma klucz domu Dawida. Bogactwa domu Dawida to bogactwa radowania się Chrystusem. Klucz zaś otwiera ten skarbiec domu Bożego, w którym są wszelkie bogactwa Chrystusa, z których możemy korzystać. W jednym z kolejnych poselstw zobaczymy, że klucz ten otwiera cały świat na Bożą ekonomię i Jego poruszanie, które zaprowadzi Jego panowanie. Punkt P. Chrystus jest kołkiem, gwoździem wbitym na pewnym miejscu. Gdy Chrystus w niebo wstąpił, został wbity w trzecim niebie. I ponieważ Ojciec jest tam, możemy powiedzieć, że gdy Chrystus w niebo wstąpił, kołek, czyli On, został wbity w Boga. Jako człowiek został wbity w postaci kołka w Boga. Chrystus jest naszą koroną chwały i diademem piękna. Wyrażenia korona chwały i diadem piękna odpowiadają temu, co przedstawia studium życia. Według braci jest to najlepsze tłumaczenie. Chrystus jest naszą koroną chwały i diademem piękna. Chrystus jest fundamentem i kamieniem węgielnym Bożej budowli. Punkt S. Chrystus jest osłoną przed wichrem, schronieniem przed ulewą, strumieniami wody na suchym miejscu i cieniem olbrzymiej skały na spieczonej ziemi. Nasz brat wskazywał, że cień olbrzymiej skały na spieczonej ziemi przypomina pustynię. Cień olbrzymiej skały działa jak współczesny klimatyzator. Chrystus jest naszym klimatyzatorem. To wspaniałe. To nasz wewnętrzny klimatyzator. Chrystus jest ramieniem Jahwe. Oznacza to, że jest On mocą i siłą Jahwe. Chrystus jest naszym mężem, wersety te podają, bo małżonkiem Twoim jest Twój Stworzyciel, któremu na imię Pan zastępów. Chrystus jest mężem boleści w swoim człowieczeństwie, a przez to naszym Odkupicielem. Chrystus jest pewnymi dobrodziejstwami okazanymi Dawidowi. Wszystko, czym jest dla nas Chrystus, to dobrodziejstwo, miłosierdzie od Boga. Chrystus jest świadkiem, przywódcą i dowódcą ludów. Chrystus jest naszym schronieniem, naszą ziemią i świętą górą. Punkt Z. Chrystus jest aniołem Jahwe, aniołem Jego obecności. Przeczytałem te punkty jedynie, lecz mogę teraz powiedzieć, że jeszcze bardziej Go kocham. A Wy? On jest wspaniały, wspaniały. Punkt rzymski szósty jest bardzo cenny. Księga Izajasza mówi o Bożej budowli, celu Boga. Kościół wraz z jego ostatecznym przejawem, Nową Jeruzalem, jest domem piękna Jahwe. Posłuchajcie tylko tych wyrażeń, święci. Czym jest Kościół? Czym jest Nowa Jeruzalem? To dom piękna Jahwe. Ponieważ Jahwe jest naszym pięknem, On mieszka w nas i czyni nas domem piękna Jahwe. Dawid w Psalmie 27:4 mówi dlatego: o jedno proszę Pana i tego szukać będę, abym mieszkał w domu Jahwe po wszystkie dni żywota mego i żebym oglądał piękno Jahwe. Dlaczego jesteśmy tu na tym spotkaniu? Bo chcemy oglądać piękno Jahwe, dowiadywać się w Jego świątyni. Oglądamy Jego piękno, a On wlewa w nas siebie, wlewa w nas swoje pragnienia. My ze swej strony wypytujemy Go o realizację tego, co zamierzył. Punkt A. Przeczytajmy punkt A wszyscy razem. Dom Jahwe, Jego mieszkanie, to zespolenie i wzajemne mieszkanie Boga i człowieka. Oto Jego mieszkanie, zespolenie i wzajemne mieszkanie Boga i człowieka. Księga Izajasza 57:15 mówi: tak bowiem mówi wysoki, wzniosły, a imię święty. Zamieszkuje z człowiekiem skruszonym i uniżonym. Módlmy się zatem: Panie, uczyń mnie takim, kto ma skruszonego i uniżonego ducha. Z kolei Wersety 66:1 i 2 mówią, że On mieszka u tego, kto jest ubogiego i skruszonego ducha i kto z drżeniem odnosi się do Jego słowa. Punkt B. Dom piękna mego ozdobię. Bóg przyozdabia nas, udzielając się nam. Święci, na tym spotkaniu, nieważne jak się czujecie, jak ja się czuję, Bóg was upiększa. Upiększa nas, udzielając się nam. Jahwe, Boga Twego i świętego Izraelskiego, tego, który Ciebie ozdabia, aby przyozdobić teren mej świątyni i wsławię miejsce, gdzie stoją me nogi. Jahwe będzie Ci wieczną światłością i Bóg Twój Twoją ozdobą. Święci, nie mając Boga, nie posiadamy ozdoby, piękna. Nasz Bóg w naszym duchu jest naszym pięknem. Czasem, gdy patrzymy na świętych, widzimy piękno Boga w Kościele. Przybytek z zewnątrz nie wyglądał pięknie. Był okryty skórami morświnów. Nie sądzę, byśmy chcieli mieć samochód w takim kolorze. Szary, ponury. Gdy jednak wchodziło się do środka przybytku, och, oczy oglądały złoto. Wszelakie skarby i bogactwa. Tak jest też w życiu Kościoła. Z zewnątrz nie wygląda pięknie, lecz gdy wejdziemy w Jego wewnętrzną esencję, zobaczymy piękno Boga w świętych. Jako nowa Jeruzalem będziemy radować się Jahwe w Chrystusie, słudze Jahwe, który jest wiecznym światłem. Kolejny punkt, drugi, podoba mi się to. Gdy nastanie przywrócenie, Bóg w Chrystusie będzie naszą chwałą i pięknem, my zaś będziemy chwałą i pięknem Chrystusa. Bóg zatem, Jego wybrany lud, zostanie otoczony chwałą i upiększony we wzajemności. W Księdze Izajasza 60:21 Pan mówi o przyozdobieniu. Z jednej strony On nas upiększa, upiększa nas, by sam się upiększyć. To wspaniałe. Punkt trzeci. Dokona tego dzięki boskiemu udzielaniu. Chrystus, odkupiciel i zbawca, umieszczając siebie, życiodajnego ducha i słowo w Bożym ludzie. Przechodzimy teraz do punktu rzymskiego, siódmego. Księga Izajasza mówi o radowaniu się Chrystusem, które służy Bożej budowli. Musimy ujrzeć objawienie naszego upadłego stanu i objawienie Chrystusa w chwale. Aby radować się Chrystusem, musimy ujrzeć objawienie naszego upadłego stanu, jednocześnie objawienie Chrystusa w chwale. Pan w Księdze Izajasza 1:18 mówi, chodźcie i spór ze mną wiedzcie. Mówi Jahwe, choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją, choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna. W Księdze Izajasza 57:20 i 21 czytamy, lecz niegodziwi są jak morze wzburzone, którego uśmierzyć nie sposób, którego wody wyrzucają muł i błoto. Nie ma pokoju dla bezbożnych, mówi Bóg mój. Podoba mi się przypis do tego wersetu, który wyjaśnia, że gdy nie radujemy się Panem, wyrzucamy z siebie muł i błoto. W przypisie tym czytamy jeszcze, dlaczego niegodziwcy są źli, bo nie przychodzą do Pana, nie spożywają Go i nie radują się Nim. Najbardziej niegodziwe w oczach Boga jest to, gdy nie radujemy się Nim. Czynią oni dużo, ale nie przychodzą do Pana i nie spożywają Go, nie piją, nie radują się Nim, nie przyjmują, nie mają z Nim styczności, nie kosztują, nie przyjmują. To jest najbardziej niegodziwe w Bożych oczach. Święci, oddajmy się radowaniu Panem. Punkt B. Musimy kierować swe serca do Pana, aby zbawił nas od obłudy. Święci, nie wiem jak z wami, ja czasem muszę się modlić tak: Panie, zbaw mnie od obłudy. Zbaw mnie. Zwracam swe serce do Ciebie. Bądź moją rzeczywistością. Zbaw mnie od innego postępowania na spotkaniach i poza spotkaniami. O, zbaw mnie od obłudy, Panie. Jest powiedziane, wyrzekł Pan, ponieważ ten lud zbliża się do mnie tylko w słowach i sławi mnie tylko wargami, podczas gdy serce jego jest z dala ode mnie. Pan cytował to w Ewangelii Mateusza 15, 8 i 9. Jest możliwe, że będziemy czcili Pana tylko wargami, a serce będzie z daleka od Niego. Kierujmy zatem ciągle swe serce na Niego i niech On zbawi nas od wszelkiej obłudy. Punkt C. Musimy napełniać się Panem, naszą mocą życia i pomnożoną siłą. Bardzo mi się to podoba. Bardzo lubię przytoczone tu wersety. Wiem, że wszyscy je lubimy. Wersety 40, 28 do 31. Pan mówi przez Izajasza: czyż nie wiesz i czy nie słyszałeś? Bogiem przedwiecznym jest Jahwe, stworzyciel krańców tej ziemi. On się nie męczy i nie zna znużenia, a mądrość Jego nie zna żadnych granic. Zmęczonemu On siły przywraca, a słabnącemu On mocy przymnaża. Jeśli słabniemy z wyczerpania, możemy powiedzieć: Panie, dodaj mi siły. Jeśli słabniemy i zamiera w nas życie, możemy powiedzieć: Panie, pomnóż we mnie siłę. Nawet młodzieńcy się męczą, ustają. Młodzi słaniają się wyczerpani. Lecz ci, co Jahwe zaufali, nowych sił nabiorą. Wzbiją się jak orły na skrzydłach. Jedno z tłumaczeń podaje, że oczekiwać Jahwe to wyczekiwać Go niecierpliwie, patrzeć na Niego, wpatrywać się w Niego. Jedno z tłumaczeń na marginesie podaje, że gdy oczekujemy Jahwe, wpatrujemy się w Niego i odwracamy się od wszystkiego i patrzymy na Niego, rozpościeramy skrzydła jak orły. Podoba mi się to. Wzbijamy się w górę jak orły. Rozpościeramy skrzydła jak one. Biec będą, ale się nie zmęczą. Pójdą, a nie ustaną. Kolejny punkt D. Musimy szukać Jahwe i wracać do Niego oraz Jego słowa, które jest deszczem i śniegiem, i dzięki temu odnawiać swój umysł Jego myślami i drogami. Święci, Słowo Boże jest deszczem i śniegiem. W Anaheim nie pada za dużo deszczu ani śniegu. Omijają mnie deszcze i śnieg. Ludzie, którzy żyją w zimnych klimatach, mają śniegu pod dostatkiem. Gdy się tylko tu przeprowadziłem, prognozy pogody ciągle były takie same. Słonecznie, 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 słonecznie. Pytałem się, a gdzie deszcz i śnieg? W każdym razie muszę radować się boskim i mistycznym deszczem i śniegiem. To Boże Słowo. Święci, Słowo będzie padać na nas, na tym szkoleniu, również śnieg, i uśmierci ono wszelkie zarazki w naszej istocie. W przytoczonych wersetach czytamy: bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. Posłuchajcie tego. Wyrocznia Pana, bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Jak niebiosa górują nad ziemią, tak Jego drogi i myśli nad naszymi drogami i myślami. W jaki sposób Jego drogi i myśli dostaną się do naszego wnętrza? Jest powiedziane, zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba. Posłuchajcie, deszcz i śnieg, słowa, przynoszą ze sobą z niebios Boże myśli i drogi. Doprawdy wspaniałe. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, czyli nas, deszcz i śnieg nawadniają ziemię, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy. To też odnosi się do nas, jesteśmy siewcą. I chleb dla jedzącego, tu też o nas mowa, jedzący to my. Tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem. Jego Słowo dokonuje tego, czym On się zachwyca. Również na tym spotkaniu ufajmy, że Jego Słowo dokonuje tego, czym On się zachwyca w każdym z nas osobiście i w nas wszystkich zbiorowo i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Punkt E. Musimy mieć skruszonego i uniżonego ducha. Mówiliśmy o tym. Musimy ufać imieniu Jahwe i polegać na naszym Bogu. Jeśli nie mamy światła, nie próbujmy wytwarzać własnego. Ufajmy jedynie imieniu Jahwe i polegajmy na naszym Bogu. A światło przyjdzie. Punkt G. Musimy radować się Panem, głębokościami Boga, kochając Go Nim samym, jako naszą miłością. W Księdze Izajasza 49 czytamy: czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie. Oto, wyryłem Cię na obu dłoniach. Czyż nie jest to wspaniałe? Werset 64:4 powiada: czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało, oprócz Ciebie, Boga działającego dla tego, który Go oczekuje. Paweł cytuje to w pierwszym liście do Koryntian 2:9, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Musimy zatem Go kochać. Ostatni punkt rzymski, 8. Księga Izajasza mówi o naszej służbie w Chrystusie, służącej Bożej budowli. Musimy być stróżami na murach Jeruzalem, czyniąc Kościół domem modlitwy. W przytoczonych wersetach czytamy: na Twoich murach, Jeruzalem, postawiłem straże, cały dzień i całą noc nigdy milczeć nie będą. Wy, co przypominacie wszystko Jahwe, sami nie miejcie wytchnienia i Jemu nie dajcie spokoju, dopóki nie odnowi i nie uczyni Jeruzalem przedmiotem chwały na ziemi. W wersecie 56:7 mówi się o radowaniu w Jego domu modlitwy. Dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Punkt B. Musimy być jedno z Chrystusem jako Jego uczniowie i mówić oraz słuchać tak, jak słuchają uczniowie. Punkt C. Musimy być jedno z Chrystusem i ogłaszać jubileusz łaski. Wcześniej już o tym mówiliśmy. I punkt ostatni. Musimy być jedno z Chrystusem jako troszczące się matki i paść Boży lud. Przeczytam kolejne wersety. Wersety 66:12-13. Tak bowiem mówi Jahwe, oto ja skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów, jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta będą noszone na rękach i na kolanach będą pieszczone. Jak kogo pociesza własna matka, tak ja was pocieszać będę. W Jerozolimie doznacie pociechy. Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan 2:7-8 mówi: byliśmy pośród was łagodni jak żywicielka, otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Oto wizja, słowo i brzemię, które zobaczył Izajasz na temat Chrystusa, centrum i wszystkiego w odwiecznej Bożej ekonomii. Jakiż to wspaniały wyciąg z tej księgi. Czyż nie? Poczekajmy teraz do następnego poselstwa. Pojawi się słowo. Będziecie urzeczeni, dosłownie urzeczeni. Dobrze. Może pomódlmy się z osobą obok przez minutę lub dwie. Następnie Benjamin powie, co dalej.